gość Radia Lublin.
Na zegarze 14,5 minuty po godzinie 8. Tomasz Nieśpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest dr Tomasz Niedokos, znawca polityki brytyjskiej z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Partia konserwatywna premiera Borisa Johnsona wygrała przedterminowe wybory w Wielkiej Brytanii. Torysi zdobyli samodzielną większość w Izbie Gmin i jest to najlepszy wynik tej partii od czasów Margaret Thatcher. No właśnie, czy to oznacza koniec złudzeń i Wielka Brytania opuści z końcem stycznia Unię Europejską?
To oznacza tak, że Wielka Brytania opuści formalnie 31 stycznia Unię Europejską. Być może umowa brexitowa zostanie wniesiona na fali zwycięstwa do parlamentu jeszcze przed świętami, być może zostanie jeszcze przegłosowana jeszcze przed świętami, ale trzeba tu zrobić jedno zastrzeżenie. To nie jest koniec serialu brexitowego, bo po 31 stycznia rozpoczną się negocjacje na temat umowy o wolnym handlu między Wielką Brytanią a Unią Europejską. Premier Johnson chce doprowadzić tę umowę do końca przed końcem roku 2020, przed końcem okresu przejściowego. Negocjator z ramienia Unii, Michel Barnier, już powiedział, że to niemożliwe, dlatego ten serial będzie się nadal
ciągnął. Ale jednak Boris Johnson zyskuje dosyć silny mandat, jeśli chodzi o te relacje i negocjacje z Unią Europejską.
Tak. To, co się zmienia, to, że ma w tej chwili ogromną większość, ponad 60 miejsc w parlamencie i nie będzie się musiał liczyć z różnymi frakcjami w ramach swojego zaplecza politycznego, czyli na przykład z unionistami z Irlandii Północnej, czyli na przykład z radykalnymi brexitowcami. Pytanie, jak wykorzysta ten mandat. Negocjacje mogą pójść dwie strony. Albo wykorzysta go do jakichś takich większych ustępstw, które dadzą rzeczywiście taką prawdziwą umowę o wolnym handlu. Albo będzie negocjował bardzo, bardzo twardo. Nawet w skrajnym wypadku nie można jeszcze w 100% wykluczyć wyjścia Wielkiej Brytanii bez umowy pod koniec roku 2020.
A co zdecydowało o tak dużym i jednak takim bardzo wyrazistym zwycięstwie partii konserwatywnej?
Dwie przyczyny. Brexit oczywiście i kryzys przywództwa opozycji, kryzys przywództwa Partii Pracy. Ze względu na specyfikę systemu wyborczego w Wielkiej Brytanii o wyborach zdecydowała właściwie jedna grupa socjologiczna skoncentrowana w północnej i środkowej Anglii, czyli klasa robotnicza w północnej i środkowej Anglii, która tradycyjnie zawsze głosowała na Partię Pracy, a tym razem zmieniła swoje preferencje ze względu na Brexit. To znaczy Partia Pracy znalazła się tu w takim rozkroku, gdyż jej zaplecze polityczne są dwie bardzo różne grupy, czyli wielkomiejska, głównie londyńska inteligencja, grupa najbardziej antybrexitowa, a z drugiej strony właśnie ta klasa robotnicza na terenach przemysłowych i poprzemysłowych w północnej, środkowej Anglii, w Walii, która w referendum głosowała za Brexitem i była zawiedziona tym, że Partia Pracy w międzyczasie zmieniła swoje stanowisko.
I ten wynik Partii Pracy, jak podkreślają komentatorzy i media brytyjskie, to jest najgorszy wynik tego ugrupowania od 1935 roku. Jeremy Corbyn, lider Partii Pracy, już zapowiedział, że poda się do dymisji, nie będzie prowadził dalej lejburzystów.
Znaczy Partia Pracy właśnie stoi przed tym problemem, to znaczy przesunęła się w kierunku swojego wielkomiejskiego elektoratu i tutaj mamy sytuację podobną jak w Polsce, to znaczy opozycja ma poparcie w wielkich miastach, co nie wystarcza do wygrywania wyborów. Partia Pracy w tej chwili przegrała już czwarte kolejne wybory. Właśnie tutaj ze względu na specyfikę systemu wyborczego kampania konserwatystów była skierowana właśnie do tej grupy. Chodziło o to, żeby odwojować te okręgi. Nawet został stworzony taki typ socjologiczny Workington man, czyli mężczyzna z Workington, ten, który... mężczyzna z klasy robotniczej z północy Anglii, który głosował za Brexitem, tradycyjnie głosował za Partią Pracy. To jest rzeczywiście fundamentalna zmiana. Tam głosowano na Partię Pracy przez dziesięciolecia. Do rangi symbolu urasta fakt, że ten mandat 326, który dał większość, został uzyskany przez konserwatystów w okręgu, gdzie ten sam poseł Partii Pracy wygrywał wybory od 1970 roku.
No to też pokazuje właśnie, jak zmienia się Wielka Brytania. Jeśli popatrzymy na ten skład Izby Gmin tej przyszłej, no to sytuacja wygląda tak, że przedstawiciele Szkockiej Partii Narodowej jeszcze, no myślę, właśnie osiągnęli sukces, prawda? Ponieważ zdominowali jednak.
Tak, to jest drugi jakby efekt uboczny tych wyborów. To znaczy w Szkocji przedstawiciele Szkockiej Partii Narodowej całkowicie zdominowali ten pejzaż wyborczy, głosując zupełnie inaczej niż w Anglii. To pogłębia ten podział między Anglią a Szkocją. Liderka Szkockiej Partii Narodowej Nicola Sturgeon już domaga się drugiego referendum. Boris Johnson, który też wzmocnił swój mandat, mówi stanowczo nie. Dlatego wydaje mi się, że w Szkocji nie możemy nawet wykluczać wariantu katalońskiego, to znaczy nielegalnego referendum niepodległościowego.
A co to by mogło oznaczać?
No, bardzo duży kryzys. Nie wiadomo, jaka byłaby wtedy reakcja rządu. Właśnie w obawie przed tym David Cameron zgodził się na referendum w 2014 roku i je wygrał. To znaczy utrzymał Unię, ale w tej chwili właśnie szkoccy narodowcy twierdzą, że sytuacja się zmieniła wraz z Brexitem.
No właśnie, w tych wyborach jednak kwestia Brexitu nadawała ton kampanii, ale po też choćby tych pierwszych wypowiedziach Borisa Johnsona już po ogłoszeniu wyników exit poll, też widać, że nie tylko te sprawy były ważne w tej kampanii. Boris Johnson powiedział tak: ten konserwatywny rząd wspólnoty narodowej dostał nowy, potężny mandat, aby przeprowadzić Brexit, ale nie tylko, także po to, aby zjednoczyć kraj i pójść naprzód, aby skupić się na priorytetach Brytyjczyków, przede wszystkim na służbie zdrowia.
Właśnie, to było hasło Borisa Johnsona: zostawmy Brexit za sobą, przestańmy już się tym zajmować, dokonajmy Brexitu, a potem zajmijmy się problemami na przykład służby zdrowia czy policji. To znaczy tutaj jakby przeciwnie niż poprzedni przywódcy partii konserwatywnej, Boris Johnson zapowiada duże inwestycje właśnie w służbę zdrowia, zwiększenie liczby policjantów na ulicach, czyli bycie właśnie, czyli to co tradycyjnie było agendą Partii Pracy. Stąd też właśnie takie zwycięstwo. Właśnie przywódca Partii Pracy Jeremy Corbyn jest takim właśnie marksistą ze starej szkoły, także przeciwnikiem NATO, także zwolennikiem takich grup jak Hamas czy Hezbollah, stąd oskarżenia o antysemityzm. No, nawet ministrowie, poprzedni ministrowie Partii Pracy mówili, że jest on zagrożeniem wręcz dla bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii, że gdyby został premierem, to inne kraje nie udostępniałyby Wielkiej Brytanii danych wywiadowczych na przykład. Więc to też nie pomogło, że Jeremy Corbyn jakby przeciągnął partię pracy tak bardzo na lewo. Właściwie uświadomiłem sobie, że w ostatnich 45 latach jedynym przywódcą Partii Pracy, który wygrywał wybory, był Tony Blair, czyli taki przywódca, który właściwie przemalował Partię Pracy, przeciągnął ją do centrum, nadał jej nawet nową nazwę, New Labour. Znamienne, że Corbyn odszedł od tego.
Czy te wybory, jeszcze wracając do Wielkiej Brytanii, do tej całościowej polityki, bo przez te ostatnie kilka miesięcy na pewno oglądaliśmy taki chaotyczny obraz polityki brytyjskiej. Czy to wyraźne zwycięstwo konserwatystów oznacza, że ten chaos i niepewność, która była takim miernikiem sytuacji na wyspach, może się zmienić właśnie w tej kwestii, co?
Znaczy, na pewno Boris Johnson wzmocnił swoją pozycję, bo to był taki przywódca często wyśmiewany, czy nawet wyszydzany, porównywany do klauna. To na pewno się teraz skończy. Będzie poważnie traktowany przez swoich partnerów w Unii Europejskiej, czyli jakby... Niepewność nie znika całkowicie, bo będą prowadzone negocjacje, ale na pewno Boris Johnson jakby wzmacnia swoją pozycję, bo żartowano, że to będzie najkrócej urzędujący premier Wielkiej Brytanii. Gdyby wczoraj przegrał, tak rzeczywiście by się stało. Więc tutaj Boris Johnson rzeczywiście udowodnił, że jest bardzo zdolnym przywódcą.
A co przyniosą te najbliższe dni, tygodnie i miesiące? Będziemy oczywiście o tym mówić na antenie Radia Lublin. Tymczasem bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Naszym gościem był dr Tomasz Niedołka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Tomasz nie śpiał, do usłyszenia.
Gość Radia Lublin.